przed kilkoma laty, w 2019 roku dokładnie, jeden z instytutów badawczych w Stanach Zjednoczonych przeprowadził takie badania statystyczne, badając tylko osoby deklarujące się jako katolicy i pytając ich, czy wierzą w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, że chleb i wino podczas mszy świętej w wyniku konsekracji stają się prawdziwie ciałem i krwią Chrystusa. I okazało się, że w Stanach Zjednoczonych 69% katolików odpowiedziało: nie, to nie jest prawda, to tylko symbol. Piękny, szczególnie ważny, ale tylko symbol. Jedynie 31% katolików przyznało, że wierzy w to, czego naucza Kościół. Trochę załamujące, żeby nie powiedzieć bardzo załamujące. I oczywiście można byłoby powiedzieć, a to problem Stanów Zjednoczonych, nie nasz. W Polsce pewnie byłoby inaczej. Może tak, może trochę inaczej. Ale czy zupełnie inaczej? Czy chociażby w Polsce te liczby by się odwróciły, że 70% powiedziałoby, że wierzy, a 30%, że to tylko symbol? Nie wiem, trzeba byłoby zrobić badania. Ale może tak być, że ta uroczystość Bożego Ciała jest taką rokroczną okazją do tego, żeby wrócić do tego, co jest podstawą naszej wiary i do takiej fundamentalnej katechezy, która nam przypomina, w co my tak naprawdę wierzymy. I co to znaczy, że Chrystus Pan jest obecny w sposób realny, rzeczywisty i substancjalny po przeistoczeniu w czasie mszy. Ta nauka, oczywiście ona ma swoje podłoże w teologii świętego Tomasza z Akwinu. Jeśli chodzi o pojęcia, to znaczy wtedy, kiedy mówimy o konsekracji, o transubstancjacji, ale oczywiście ta nauka ma podstawę przede wszystkim w Ewangelii. W tej, którą dzisiaj słyszeliśmy, ona jest chyba najmocniejszym tego wyrazem. Ta Ewangelia nie daje żadnych wątpliwości co do tego, że nikt nie rozumiał słów Jezusa wtedy w czasie tej mowy w Kafarnaum, jakby Jezus mówił tylko o symbolach. Gdyby Jezus mówił, że trzeba spożywać Jego ciało i pić Jego krew, i że ci, którzy spożywają to ciało, piją tę krew, mają życie wieczne, ale żeby to tylko symbol, żeby nie traktować tego tak całkiem serio, co On mówi, no to nikt by się o to nie kłócił. To nie wywołałoby to takiego napięcia i takiego sporu wśród Żydów. To nie kłóciliby się ze sobą, co to znaczy spożywać Jego ciało i pić Jego krew. Oni patrzą na człowieka, na mężczyznę, 30 parę lat i on mówi: macie jeść moje ciało, macie pić moją krew. Dlatego to wywołuje w nich wstrząs, oburzenie, niezrozumienie. Pytają, jak my możemy jeść Jego ciało, jak możemy pić Jego krew? Już nie mówiąc o tym, że dla Żyda w ogóle pomyśleć o spożywaniu krwi, nawet krwi zwierzęcia nie wolno im spożyć. A co dopiero ludzką? Konsekwencją tej mowy eucharystycznej jest to, że większość ludzi odeszła od Jezusa. Jezus pyta wtedy uczniów: wy też chcecie odejść? Właśnie nie zgadzając się, nie rozumiejąc tego, co Jezus mówi, nie dając przyzwolenia, ludzie odchodzą. Gdyby chodziło tylko o symbol, to przecież Jezus by za nimi wołał i mówi: słuchajcie, no bez przesady, że nie mówiłem tak serio, nie odchodźcie. Przecież chodzi tylko o symbol, no przecież zrozumielibyście. Przecież jak mógłbym wam mówić o spożywaniu ciała i krwi bez przesady? Ale Jezus ich nie woła. Jezus nie odwołuje radykalizmu tych słów. Jezus nie wycofuje się z tego, co mówi. To jest moje ciało. To jest moja krew. I życie wieczne ma tylko ten, kto go naprawdę spożywa. I kto pije ten napój z nieba. I potem faktycznie święty Tomasz z Akwinu dał nam taką teologiczną wykładnię, która stała się na poziomie pojęć sposobem, w jaki o tej prawdzie mówimy. Właśnie używając tego pojęcia transubstancjacja. I mam świadomość, że pewnie na co dzień mało kto z nas tego słowa używa. Jakby trzeba było je zdefiniować, to mógłby być pewien problem. Ale spróbujmy sobie tak na chłopski rozum jeszcze raz wyjaśnić, o co w tym chodzi. Tomasz mówi tak. Wszystko, co istnieje, jest złożeniem substancji i przypadłości, za sprawą których ta substancja, czyli istota danej rzeczy, się wyraża. Substancja to jest to, co decyduje o danej rzeczy, że ona jest sobą. To, co sprawia, że właśnie daną rzecz potrafimy poznać właśnie w jej najgłębszej, najprawdziwszej istocie. Zobaczcie, że przypadłości, czyli te cechy, właściwości, jak kształt, kolor, materiał, z jakiego dana rzecz jest wykonana, mogą być zupełnie różne, a mimo to potrafimy rozpoznać, że dana rzecz jest sobą. Mogą być bardzo różne krzesła. Jedne drewniane, inne metalowe, jedne brązowe, inne czarne, żółte, niebieskie, jedne duże, inne małe, ale patrzymy na krzesło i mówimy krzesło. Nie da się zdefiniować, że krzesło to jest taki drewniany przedmiot. Są krzesła drewniane, ale są plastikowe, a są metalowe. Nie możemy zdefiniować krzesła na podstawie tylko właśnie przypadłości. Mamy jako ludzie, nasz rozum ma wgląd w substancję, w istotę danej rzeczy, w to, co sprawia, że wiemy, że to jest krzesło. To, co decyduje, że krzesło jest krzesłem. No i teraz zobaczcie, że w świecie istnieją takie przemiany, w których dochodzi równocześnie do przemiany substancji i przypadłości. Klasycznym przykładem jest pieczenie ciasta. Mamy różnego rodzaju składniki, mąkę, jajka, cukier, proszek do pieczenia. Każda z tych rzeczy ma swoją substancję i ma swoje przypadłości. Ale kiedy to wszystko zmieszamy, włożymy do piekarnika, to potem wychodzi z piekarnika zupełnie nowy byt. Mówimy ciasto. Już nikt nie mówi, ale jajka. Widzimy, że to już jest zupełnie nowa rzecz. Z zupełnie nowymi cechami. Jak ciasto wyszło, to wtedy daje się zauważyć, że jajko, mąka, cukier są ze sobą wymieszane i stworzyły zupełnie nową rzeczywistość. Wyglądają zupełnie inaczej, wygląda ciasto, niż wyglądały wszystkie te składniki osobno. Zmieniła się i substancja, i przypadłości. Mamy drugi rodzaj też przemian w świecie, w takie, w których zmieniają się przypadłości, czyli pewne zewnętrzne cechy, ale nie zmienia się istota rzeczy. Nadal ta rzecz jest sobą, mimo że zupełnie inaczej wygląda. To dotyczy wszelkiego rodzaju rozwoju biologicznego. Nawet i przede wszystkim może człowieka. Zobaczcie, że człowiek zmienia się w swoim wyglądzie, w swojej wadze, w kolorze włosów, albo w tym, że je ma, a potem nie ma. Zmienia się jego wygląd, zmieniają się jego przypadłości. Zupełnie inaczej wygląda, kiedy ma roczek, kiedy ma 10 lat, kiedy ma 60, a równocześnie cały czas jest sobą. Nie zmieniła się substancja, istota. Nadal mamy do czynienia z tym samym bytem, ale z nowymi właściwościami. Ale żadna z tych dwóch form przemian nie jest adekwatna do opisania tego, co się dzieje w Eucharystii. W Eucharystii przemiana polega na tym, że nie zmieniają się przypadłości. Czyli nadal zewnętrzne cechy są dokładnie takie same. Kolor, kształt chleba, smak chleba, waga chleba. Nic się nie zmieni w tym, co postrzegamy naszymi zmysłami. Ale zmieni się substancja, czyli będzie istniała zupełnie nowa rzecz. Zupełnie nowa rzeczywistość. Już nie będzie chleba i nie będzie wina, ale będzie ciało i krew naszego Pana. Mimo, że zewnętrzna postać nie ulega zmianie. No i ktoś by mógł powiedzieć, no ale czy możemy dawać temu wiarę, jeżeli nie mamy w świecie adekwatnych przykładów? Nie ma innego takiego rodzaju przemiany w świecie. I czy można w związku z tym uważać to za racjonalne? No i Tomasz za chwilę odpowiada w bardzo prosty sposób. Mówi, jeżeli by w świecie istniały tego rodzaju przemiany, to by nie była Eucharystia żadnym cudem. I właśnie cud polega na tym, że wykracza poza to, co naturalne. I dlatego jest tak niezwykła. I dlatego to jest szczególny rodzaj obecności Pana między nami. Tomasz powie, że to cud cudów. cud ponad wszystkie cuda. A równocześnie powie, jeżeli racjonalnym jest przyjąć, że Bóg powołał wszystko do istnienia, wszystko stworzył z niczego, to czy ten, który wszystko stworzył, nie mógł też przekształcić rzeczywistości, którą stworzył, w taki sposób, żeby zamiast jednej rzeczy pojawiła się druga, a równocześnie przypadłości zostały te same? Jest wszechmocny, może to uczynić. No i w końcu najważniejsze pytanie. Dlaczego Chrystus Pan daje nam się ukryty pod postaciami chleba i wina? Dlaczego nie tak wprost? No i znów Tomasz udziela trzech bardzo prostych odpowiedzi. Mówi, po pierwsze dlatego, że byłoby nam dość trudno jeść ciało ludzkie i pić krew ludzką, gdyby była zmieniona także postać. Gdyby naprawdę w smaku poczuć ludzką krew. Gdyby w smaku poczuć ciało ludzkie mięso. Mówi Tomasz, mielibyśmy problem z pożywaniem ciała i krwi Chrystusa. Dlatego dziękujmy Panu Bogu, że zostawił nam postać chleba i wina. Po drugie, mówi dlatego, że adoracja najświętszych postaci pobudza naszą wiarę. Rozpala naszą wiarę, bo tylko wiarą możemy przyjąć tę Jego realną obecność. A przecież to w wierze jesteśmy zbawieni przez łaskę. Dlatego Eucharystia jest karmiąca naszą wiarę, dzięki której jesteśmy zbawieni. I w końcu trzecia rzecz. Chrystus Pan daje nam się w ukryciu, pod postaciami, żeby uszanować naszą wolność. Żebym nie był przymuszony empirycznym oglądem, ale żebym mógł w wolności własnej decyzji serca, decyzji rozumu i woli przyjąć Jego obecność i powiedzieć: tak, Panie, wierzę, że tu już nie ma chleba i wina, tylko jest prawdziwe, rzeczywiste i substancjalnie obecne Twoje ciało i krew, że jesteś Ty sam, który nie tylko jesteś po to, żebym się w Ciebie wpatrywał, nie tylko po to, żebym Cię adorował, ale przede wszystkim po to, żebym spożył Twoje ciało i Twoją krew i dzięki temu miał życie wieczne. Amen.